Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. W minionym tygodniu minęła kolejna rocznica bitwy pod Lenino. Dzisiaj porozmawiamy o Ludowym Wojsku Polskim, bo jednak to była jakaś siła zbrojna, która dotarła do Polski, chociaż przywiązanie do Sowietów było tutaj bardzo mocne i no, w jakim celu przede wszystkim utworzono Ludowe Wojsko Polskie po wycofaniu armii Andersa z terenów Związku Sowieckiego. Naszym gościem jest dr Łukasz Radulski z Muzeum Wojska w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
W jakim celu Stalinowi zależało na utworzeniu Ludowego Wojska Polskiego?
Na pewno raziła go sytuacja, że migracyjny, legalny rząd polski w Londynie dysponuje własną siłą zbrojną. A myślę, że w 1943 roku, a zwłaszcza po zatrzymaniu tej niemieckiej ofensywy z poprzedniego roku, uwierzył w to, że wojna jest do wygrania. No i teraz pozostawało tylko pytanie, kiedy i w jakim stopniu będzie w stanie tą
zająć
wojnę
Europę.
Tak. No i tutaj niejako naturalne było to, że ta zachodnia granica Rosji, bez względu na to, czy mówimy o Rosji Białej, czy o Czerwonej, zawsze gdzieś tam ocierała się o tą granicę polską, o polskie skupiska ludnościowe. No i w tym momencie, mając świadomość, że jedyną możliwością na wygranie wojny jest całkowite zwycięstwo, pchał te wojska Armii Czerwonej maksymalnie do przodu, nie patrząc na koszty, i wiedział, że Polska w jakimkolwiek stopniu będzie w zasięgu tych wojsk.
Dlatego... I potrzebował tutaj na naszym terenie siły zbrojnej sobie podporządkowanej, a nie siły zbrojnej.
Znaczy, na pewno zdawał sobie sprawę z tego,
afiliowanej przy emigracyjnym rządzie.
Zgadza się. Poza tym wiedział, że w Polsce działa bardzo silne podziemie, które jest lojalne wobec rządu londyńskiego, i on potrzebował po prostu takich Polaków, którzy będą mu posłuszni.
I podjęto decyzję, poszukano tych wszystkich, którzy zorganizują Ludowe Wojsko Polskie. Byli na miejscu. Miejscowi komuniści z Wandą Wasilewską na czele, choć nie tylko. Część oficerów, która się nie zabrała z armią Andersa. No i te rzesze ludzi, którzy się pojawili gdzieś tam w okolicach Kujbyszewa, w okolicach tych miejscowości, no bo chcieli trafić do armii Andersa, której już tam wtedy nie było.
Zgadza się, no ale z tymi oficerami to troszkę trzeba ostrożnie podchodzić do tego, no bo jednak mnóstwo z polskiej kadry zawodowej, z oficerów rezerwy zostało wymordowanych w 1940 roku przez Sowietów. Znaczna ilość też nie przyznawała się do posiadanych stopni i oni trafili jako szeregowi do różnego rodzaju czy batalionów budowlanych, czy do szeroko rozumianego gułagu. I dopiero zaczęto wtedy wyciągać, niektórzy zaczęli się wtedy ujawniać, niektórzy gdzieś tam w jakiś inny sposób się przechowali w tej sowieckiej rzeczywistości. No i okazało się, że już w maju 1943 roku, gdy rozpoczęto formowanie tej pierwszej wielkiej jednostki Wojska Polskiego podległego pod polskich komunistów, no okazało się, że Sowieci dysponują liczbą około 200, trochę z okładem, jedynie oficerów, to zazwyczaj niezbyt wysokich stopni. No i zaczęło się właśnie poszukiwania, zwłaszcza wśród oficerów Armii Czerwonej, ludzi, którzy mieli jakieś polskie korzenie, którzy dysponowali umiejętnością rozumienia i mowy w języku polskim, i to był duży problem, no ale udało się w ciągu tych kilku miesięcy między majem a późnym latem czy wczesną jesienią 1943 roku zyskać tą liczbę niemal 700 oficerów, którzy stanowili kadrę pierwszej jednostki, pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki.
W Sielcach nad Oką stworzono obóz, gdzie formowano te wszystkie jednostki według wzoru sowieckiego.
Tak, ale etat tej jednostki, etat, czyli struktura, ilości posiadanego sprzętu, takie
skład oficerski, podoficerski, tak, szeregowy
liczba,
i tak dalej.
Liczba i układ samych jednostek wewnątrz była formowana, ta dywizja, według wzorów gwardyjskich. Sowieckich wzorów gwardyjskich, bo dywizja strzelecka sowiecka miała inny etat. Była słabiej nasycona bronią, dysponowała mniejszą ilością ludzi niż dywizja gwardyjska. No i właśnie zdecydowano, że dywizja polska zostanie utworzona według wzoru właśnie gwardyjskiego.
Jednostka powstała. Ilu miała ludzi, jakim sprzętem dysponowała?
Jako w pewnym sensie dywizja samodzielna, bo nie było wówczas wyższego dowództwa. Ta dywizja dysponowała około 12,5 tysiąca żołnierzy, przy czym oczywiście trzy pułki piechoty, czyli główna siła dywizji piechoty, liczyły po 2800 żołnierzy. Do tego dochodziła brygada pancerna o dosyć niskich zresztą stanach, bo tam około 50 czołgów Sowieci skierowali. Oczywiście pułk artylerii i tak dalej, i tak dalej. No taka standardowa formacja piechoty, niezbędnymi formacjami pomocniczymi. Do tego dochodziła jeszcze kompania na przykład moździerzy, takiego bliskiego wsparcia piechoty, kompania fizylierek.
Stworzono tę dywizję i podjęto decyzję, że swój pierwszy bój ma stoczyć pod Lenino.
Znaczy myślę, że tutaj trzeba zacząć jeszcze od tego, dlaczego w ogóle zdecydowano się na skierowanie tej dywizji na front. Nie można powiedzieć, że ona była w pełni przeszkolona. No nawet teraz odnosząc się do tych wzorców ukraińskich, żeby wyszkolić brygadę, minimum pół roku trzeba ich, tych żołnierzy, szkolić, zgrywać i tak dalej. No tutaj po kilku miesiącach raptem od sformowania, od zapełnienia szeregów żołnierzami wysłanych na front i no niekoniecznie ten czas poświęcono na szkolenie.
Skąd ta decyzja, skoro wszyscy wiedzieli, że jednostka nie jest jeszcze gotowa?
Ale to samo było z sowieckimi dywizjami, które bez należnego przeszkolenia wysyłano do walki. Stalin już wiedział, że spotka się z przedstawicielami aliantów zachodnich w Teheranie. To spotkanie było zaplanowane na koniec listopada 1943 roku. Wojska sowieckie, zwłaszcza po bitwie na Łuku Kurskim, już naprawdę parły ostro do przodu i no, ten front niemiecki chwiał się w posadach.
I Stalin chciał mieć kartę przetargową.
Tak, że udowodnić
jako argument terenów w Europie Wschodniej.
Tak, chodziło o to, by mieć taki namacalny dowód na to, że on ma tutaj, prawda,
polskiego sojusznika.
Polskiego sojusznika i niejako opanowanie ziem polskich, włączenie ziem polskich do jego strefy wpływów jest niejako naturalne.
No i stąd ta decyzja, że tak muszą się Polacy pokazać pod Lenino, chociaż nie w pełni byli przygotowani.
Myślę, że gdy zapadała decyzja, jeszcze nie wiadomo, gdzie miała być ta jednostka użyta. Natomiast przebieg działań wojennych na froncie wschodnim, bo tam były po prostu na początku jesieni dwie duże sowieckie operacje zaczepne. Jedna to była operacja smoleńska, druga nazwana była operacją orszańską i właśnie w ramach tej operacji orszańskiej zdecydowano o użyciu polskiej dywizji, o wysokich stanach etatowych przecież, do przełamania przedniego skraju niemieckiej obrony. Wybrano miejscowość Lenino, która zresztą do 1918 roku miała inną nazwę. To była miejscowość Romanówka. Zresztą warto zaznaczyć, że ta rzeka Mireja, która dzieliła pozycję już w tym momencie Polski od niemieckich, była przez wiele lat granicą między pierwszą Rzeczpospolitą a państwem moskiewskim.
Także symboliczną nazwę wybrano, czy symboliczną miejscowość i tam skierowano ową dywizję. Jak przebiegała ta pierwsza bitwa?
Przede wszystkim tutaj można stwierdzić, że i dowództwo 33 Armii, w której skład włączono polską dywizję, jak i dowództwo polskie wykazało się niekompetencją. Nie przeprowadzono należnych czynności przed rozpoczęciem akcji.
Czyli klasycznego rozpoznania.
No właśnie, dowódca armii zażądał wieczorem poprzedzającym rozpoczęcie walki przeprowadzenie rozpoznania bojem. To była taka sowiecka metoda na wysłanie części pododdziałów do walki po to, aby zlokalizować źródła ognia, stanowiska niemieckie, nasycenie frontu czy tych okopów.
Zamiast na przykład wysłać lotnictwo, zrobić zdjęcia
i zanalizować.
I zanalizować
albo też
wszystko.
Po prostu wysłać jakieś drobne, niewielkie patrole. No tutaj tego nie przeprowadzono. Zresztą w tej drugiej sztandarowej bitwie żołnierza polskiego w II wojnie pod Monte Cassino też tego właściwie nie wykonano. Tylko że tam chodziło o to, aby nie ujawnić, że jest polska jednostka. Natomiast jeżeli chodzi o rozpoznanie lotnicze, to tam przeprowadzono wszystko zgodnie ze sztuką. Tutaj tego nie wykonano. Mało tego, rekonesans samego dowódcy dywizji, generała Zygmunta Berlinga, on zresztą awans generalski dost krótko przed bitwą, zostało przerwane w pewien sposób przez Niemców, którzy zlokalizowali ten patrol rozpoznawczy z dowódcą i ten rekonesans się nie powiódł. Po prostu oni musieli uciekać spod ognia.
Zostało ostrzelane.
Właściwie wszystko, co można było zrobić nieodpowiednio, zrobiono nieodpowiednio. Przygotowania artyleryjskie, w którym mieli uczestniczyć również Sowieci, zostało skrócone ze 100 planowanych minut ostrzału do 40, czyli to już jest połowa tylko nasilenia ognia, które miało być zaplanowane. Nie rozpoznano dobrze samego terenu. Zdawano sobie sprawę, że ta rzeczka, ona nie jest dużą przeszkodą wodną, ale ma zabagnione brzegi, więc mogą być problemy z dowozem zaopatrzenia. Ta brygada czołgów dołączona już miała wielki problem z tym. Przebieg krótko, można powiedzieć tak. W pierwszym rzucie uderzyły dwa pułki, pierwszy i drugi. Pierwszy zresztą był już poturbowany po tym rozpoznaniu walką nad ranem. Akcja spotkała się z oporem niemieckim, mimo to te oba pułki osiągnęły pierwsze zakładane cele i tam zetknęły się z dużym nasileniem ognia, z kontratakami lokalnymi niemieckimi. Również taktyka wynikająca po części z nieodpowiedniego wyszkolenia doprowadziła do dużych strat. I po południu dowódca dywizji zdecydował się na wprowadzenie tego trzeciego pułku piechoty, tego rezerwowego, do akcji. I walki trwały tak naprawdę przez dwie kolejne doby. Niemieckie siły bez żadnego przeciwdziałania właściwie lotnictwa sowieckiego zaczynały ten przyczółek na zachodnim brzegu rzeki Mirei zgniatać powoli. Tam doszło również do kilku takich sytuacji, że część pododdziałów polskich, czy żołnierzy pododdziałów polskich, bez jakiegoś tam większego oporu poddała się Niemcom. No rodziło to później daleko idące konsekwencje dla niektórych z nich. Przy dużych stratach, ostatecznie po dwóch dobach walki, czy niecałych dwóch dobach walki, dywizję polską po dwóch kłótniach dowódcy dywizji, czyli generała Berlinga, z dowódcą armii wycofano z tego przyczółka i cofnięto na głębsze zaplecze.
Bilans strat.
No do dzisiaj nie jesteśmy do końca pewni, ale tam się szacuje, że około 550 poległych, 1700 rannych i ponad 770 ludzi zaginionych. Do tej liczby zalicza się na przykład poległych, których ciał nie odnaleziono, jeńców, dezerterów itd., itd. Tutaj w przypadku tej ilości jeńców i dezerterów to jest temat, który mógłbym trochę pogłębić, dlatego że są różne przekazy. Według strony polskiej, tej podległej komunistom, zdezerterowało 21 żołnierzy. Według oficjalnych meldunków, takich ustaleń historyków wcześniejszych, to było 100 kilkunastu ludzi. Teraz, nie tak dawno, jednym z badaczy udało się dotrzeć do materiałów przeciwnika, czyli 337 Dywizji Niemieckiej, i oni zameldowali swoim przełożonemu o wzięciu do niewoli, przechwyceniu około 440 jeńców i dezerterów z Wojska Polskiego.
A za chwilę opowiemy o konsekwencjach tej bitwy i troszeczkę bliższych nam losach Ludowego Wojska Polskiego.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, że naszym gościem jest dr Łukasz Radulski z Muzeum Wojska w Białymstoku. Rozmawiamy o Ludowym Wojsku Polskim. Mamy za sobą bitwę pod Leniną, bardzo krwawą, która spowodowała, że trzeba było potem uzupełniać straty. Co w tym czasie po bitwie robiła owa armia? Skąd brano kolejne rezerwy? No i może krótko o kilku epizodach związanych z Podlasiem, z Białostoczyzną.
Przede wszystkim dywizja wycofana na tyły musiała, tak trywialnie nazywając, wylizać się z ran. Uzupełnianie strat było stosunkowo proste, dlatego że pamiętajmy, że w latach między jesienią 1939 roku a czerwcem 1941 roku Sowieci według własnych obliczeń wywieźli ze wschodniej Polski około 365 tysięcy Polaków. Z Andersem weszło 111 tysięcy, więc cała reszta gdzieś tam dalej była w gułagu i to właśnie stamtąd pierwotnie czerpano zasoby ludzkie do uzupełnienia strat w samej dywizji, do formowania kolejnych, bo bój pierwszej dywizji piechoty pod Lenino stał się, mimo tego, że była to taktyczna klęska, stał się świetnym materiałem propagandowym. Używanym nie tylko na konferencji w Teheranie, ale również w innych rodzajach przekazu propagandowego. No i sukces, jakim było złożenie tej daniny krwi, u Sowietów nikt się z tym nie liczył przecież, spowodowało, że zapadła decyzja o formowaniu całej pierwszej armii Wojska Polskiego, tego podległego komunistom. Dosyć szybko utworzono drugą, trzecią i czwartą dywizję. Ten pododdział czołgów z pierwszej dywizji piechoty rozwinięto do skali brygady. Trwało to jednak dużo dłużej niż formowanie jednej dywizji, bo to jednak jest dużo większe zasoby ludzkie, dużo większe zasoby materiałowe. W każdym bądź razie pierwsza armia Wojska Polskiego jako całość przeszła swój chrzest bojowy dopiero kilka miesięcy później, bo w sierpniu 1944 roku w operacji, w finalnej części operacji Bagration, czyli wyzwolenia Białorusi i wschodniej Polski z rąk niemieckich, ta armia uczestniczyła i w walkach na przyczółku Warecko-Magnoszewskim. No, chyba każdy z nas słyszał o boju pancernym pod Studziankami. To już było właśnie na tym przyczółku. I elementy tej armii uczestniczyły również w próbie forsowania Wisły jeszcze w czasie trwania Powstania Warszawskiego. Mówimy o pszczółku czerniakowskim, gdzie też w czasie forsowania poniosły bardzo ciężkie straty. Później ta armia walczyła już w ramach tej ostatnich operacji zaczepnych Armii Czerwonej w walkach na Pomorzu. Mówimy o bojach o Gdańsk, mówimy o walkach o przełamanie wału pomorskiego, mówimy o walkach o Kołobrzeg. Później, już późną wiosną 1945 roku, to są również walki nad Dolną Odrą. Tam też katastrofalne straty poniesione przez jednostki Wojska Polskiego przy forsowaniu rozlewisk Odry. No i wreszcie finał w postaci szturmu Berlina, gdzie część polskich jednostek została tam skierowana i poniosła również ciężkie straty w tych walkach miejskich. Jednocześnie, gdy front dotarł do tak zwanej linii Kerzona, czyli takiej linii, która została wyznaczona w 1918 roku, czy jeszcze wcześniej nawet, przez takiego angielskiego lorda, i ona wyznaczała tak jakby wschodni zakres polskiego osadnictwa, polskiej przewagi etnicznej.
Według poglądów alianckich.
Tak, mówimy o tych poglądach jeszcze pierwszowojennych. To zaczęto formowanie kolejnej, drugiej armii Ludowego Wojska Polskiego. Przy czym ja tu chcę zwrócić uwagę na tą właśnie rzecz nazywania ludowe, nazywanie tych formacji Wojskiem Ludowym. Oficjalnie we wszystkich dokumentach to było Wojsko Polskie. Natomiast dla odróżnienia od tych polskich sił zbrojnych
podległych,
no to na Zachodzie też jest nie do końca...
Tak, ale skrótowo
ale tak, można to
takie
tak nazywać.
Pojęcie funkcjonuje w literaturze.
Właśnie to było, tutaj było Wojsko Polskie, przecież po osiągnięciu tej rubieży, czy właściwie osiągnięciu Lublina, proklamowano właściwie odrodzenie państwa polskiego, prawda, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i tak dalej, i tak dalej. No i rozpoczęło się już takie ścieranie między tym legalnym rządem Londynia, nielegalnym rządem, czy nieoficjalnie, w tym momencie jeszcze nie zatwierdzonym przez społeczność międzynarodową rządem lubelskim. Tutaj zaczęto mimo formować kolejną armię Wojska Polskiego.
Już w oparciu, na wschodzie Polski.
Tak, w oparciu o powszechny obowiązek służby wojskowej. Czyli tutaj chłopaków, mężczyzn w odpowiednich kategoriach wiekowych powoływano tych jednostek. Tutaj akurat na Białostoczyźnie, Białystok Zabłudów, formowano 9. dywizję, bo numerację zachowano ciągłą w pierwszej i drugiej armii dywizji, formowano 9. dywizję Wojska Polskiego, która swój szereg bojowy przeszła w marcu 1945 roku, forsując Nysę Łużycką i walcząc na Łużycach właśnie, w bojach pod Budziszynem. I to też trzeba zaznaczyć, że z tych cmentarzy wojennych, polskich cmentarzy wojennych z II wojny światowej, to właśnie cmentarze I i II armii są największymi nekropoliami, bo mimo tego, że nawet to Ludowe Wojsko starało się nieco bardziej oszczędzać ludzi niż Armia Czerwona, to jednak te straty były bardzo, bardzo duże.
I powróćmy do tych szczegółów związanych z pierwszą dywizją piechoty, z bitwą o Lenino, z ludźmi, którzy związani byli z Białostoczyzną.
No to przede wszystkim mamy dwóch panów o jednym nazwisku, Adolf Wysocki i Władysław Wysocki. Ten drugi był od 1931 roku oficerem Wojska Polskiego. Przez 3 lata służył również w 42. Pułku Piechoty w Białymstoku. Później został przeniesiony do Lidzkiego 77. Pułku Piechoty. Uczestniczył w kampanii wrześniowej. Udało mu się uniknąć niewoli pod Tomaszem Mazowieckim. Przeniknął tutaj do terenów okupowanych przez Sowietów i został przez nich w grudniu 1939 roku aresztowany i wywieziony na wschód. No i w momencie formowania się pierwszej dywizji piechoty został właśnie wyciągnięty z jednego z obozów pracy i skierowany właśnie do tej dywizji jako jeden z niewielu tych oficerów narodowości polskiej, którzy przeżyli tą niewolę. No i uczestniczył jako dowódca kompanii moździerzy pierwszego pułku piechoty, uczestniczył w walkach i poległ w walkach o szkołę w Trugubowej. To jest właściwie bitwa pod Leninem.
Wiemy o Władysławie Wysockim.
Tyle wiemy o Władysławie Wysockim. Wiemy, że został odznaczony ludowym virtuti militari, bo legalna kapituła działała w Londynie. I został odznaczony Złotą Gwiazdą Bohatera Związku Sowieckiego jako jeden z trzech Polaków.
I jest patronem ulicy w Białymstoku.
Też.
A ten drugi Wysocki, Adolf?
Adolf Wysocki również był oficerem tegoż samego pułku. Był dowódcą trzeciej kompanii pierwszego pułku. Udało mu się nie zginąć w czasie tego rozpoznania bojem nad ranem 12 października 1943 roku. Brał udział właśnie w tym takim samobójczym rozpoznaniu pozycji przeciwnika. Przy pierwszej okazji poddał się Niemcom. On wyznawał już wcześniej poglądy takie drastycznie antykomunistyczne. Dostał się w ręce Niemców i tam rozpoczął w pewnym sensie karierę medialną, bo nie wiemy dokładnie, czy z własnej inicjatywy, czy po prostu Niemcy go wybrali, ale prowadził takie gadzinowe radio, które było skierowane do Polaków walczących przeciwko Niemcom. Można powiedzieć, taką głównym nurtem ideologicznym tego radia był nurt antykomunistyczny. Adolf Wysocki nadawał przez pewien czas, chyba nawet z Białegostoku, do tych żołnierzy polskich walczących na wschodzie, a w 1944 roku został skierowany z tą swoją radiową ekipą do Włoch, gdzie nadawał prowadził audycje skierowane do Polaków walczących z Niemcami na Półwyspie Apenińskim, głównie do drugiego korpusu polskiego generała Andersa. I tam w niejasnych okolicznościach, w późniejszej fazie kampanii, już nie pod samym Monte Cassino, dostał się w ręce właśnie żołnierzy generała Andersa, którzy jednak nie wyciągnęli wobec niego żadnych konsekwencji. Nie wiemy, czy został wcielony do drugiego korpusu, przynajmniej na chwilę obecną nie wiemy tego. I po wojnie udał się do Argentyny, skąd domagał się zresztą wydania mu do ręki ludowego Virtuti Militari, bo on został przez tych polskich komunistów uznany za poległego, bohaterską oczywiście śmiercią, otrzymał ludowe Virtuti Militari. No i po wojnie zrobiło się ciekawie, jak okazało się, że mało tego, że jest w Argentynie, to jeszcze domaga się, że skoro nadali ten order,
to
mu się należy. To jest taka ciekawa sprawa, że oni chyba troszkę, ci polscy komuniści, nie do końca się orientowali w takich niuansach, bo Adolf Wysocki jeszcze w grudniu 1943 roku opublikował swoje oświadczenie w jednej z niemieckich gazet skierowanych, polskojęzycznych niemieckich gazet skierowanych do ludności okupowanego terytorium, gdzie właśnie wyłożył swoje poglądy antykomunistyczne, gdzie informował, że wcale nie zginął, że żyje, jest w niemieckiej niewoli i ma się dobrze.
Tyle dzisiaj w naszym spotkaniu o Ludowym Wojsku Polskim. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy i opowiemy o bardziej współczesnych losach tych sił zbrojnych. Dzisiaj zawiesimy temat, jeśli można tak powiedzieć. Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem był dr Łukasz Radulski z Muzeum Wojska w Białymstoku. Kłaniam się.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Ja również dziękuję za uwagę. Polecam nasze audycje na stronie www.radiobiałystok.pl/podcasty. To wszystko. Lech Pilarski. Do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.